Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś niedzielę 3 maja, za szybką studia w Nadsekwańskim Domu Radia. Program realizują Andrea Kunowa i Alain. Po dzienniku usłyszą Państwo wywiad Marka Pędziwola z czeskim senatorem Petrem Pithardem, magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu swych audycji zatytułowanych W boku da autostrady, a Katarzyna Zawicka na zakończenie do wysłuchania magazynu o piosence francuskiej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Piraci somalijscy przez pomyłkę zaatakowali francuską fregatę mającą chronić przepływające u wschodnich wybrzeży Afryki statki. Według danych meksykańskich grypa typu A słabnie. W Polsce prezydent Kaczyński z okazji święta 3 maja wręczył odznaczenia i dokonał nominacji generalskich. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem i przedstawię wraz ze Stefanem Rygerem. Mająca pilnować przepływających po Oceanie Indyjskim statków francuska fregata Nivose stała się celem somalijskich piratów. Francuscy żołnierze nie wierzyli własnym oczom, gdy w pościg za nimi na morzu rzuciły się dwie somalijskie łodzie, na których było kilkunastu piratów uzbrojonych w wyrzutnie rakiet i w kałasznikowy. Wczesnym świtem podpłynęli oni fregatem od tyłu w przekonaniu, że to kolejny statek do porwania. Po dokonaniu abordażu czekało ich na pokładzie duże zdziwienie, gdyż wszyscy zostali aresztowani przez francuskich żołnierzy. Ogółem było 11 piratów. Wszystkich zatrzymano do wyjaśnienia, a kapitan statku twierdzi, że są to młodociani, którzy nie mają jeszcze 18 lat. W piątek patrolujący wody Oceanu Indyjskiego Francuzi z braku dowodów musieli wypuścić czatujących na zdobycz uzbrojonych piratów, a w sobotę to samo uczynić musiała jednostka portugalska, patrolująca w ramach NATO. W tym przypadku sytuacja była nawet bardziej oczywista, gdyż po zaatakowaniu tankowca przez piratów marynarze portugalskiego patrolowca musieli ich po schwytaniu zwolnić, gdyż domagały się tego wyraźnie władze Somalii. Cała akcja przy fregacie Nivose miała miejsce 500 mil morskich od największego kenijskiego portu w Mombasie. Depesze przypominają, że dokładnie w tym samym miejscu Oceanu Indyjskiego 15 kwietnia porwany został przez somalijskich piratów płynący pod banderą Liberii kontenerowiec Safmarine Asia. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia przypadków zachorowań na grypę typu A jest na całym świecie obecnie 787. Jej wirus tej grypy, wykryto w 19 krajach, w tym ostatnio w Irlandii i w Kolumbii. W Meksyku stwierdzono 506 zachorowań, w tym 19 przypadków śmiertelnych, a w Stanach Zjednoczonych 160, w tym jeden przypadek śmiertelny. We Francji mamy 2 przypadki zachorowań spowodowanych wirusem H1N1. 26 przypadków jest w trakcie badania. W Hiszpanii liczba zachorowań na grypę typu A się zwiększa. Jest już tam 40 przypadków. We Frankfurcie nad Odrą, na granicy polsko-niemieckiej, potwierdzono 2 przypadki grypy A, poinformował szef Instytutu Roberta Kocha Jörg Hacker. Wirusa wykryto u małżeństwa, które niedawno powróciło z podróży do Meksyku. Para leciała tym samym samolotem, co chora na grypę A kobieta z Hamburga. Meksykański minister zdrowia José Ángel Córdoba poinformował, że grypa w jego kraju jak gdyby zaczynała słabnąć. Zachęca jednak nadal do pełnej ostrożności. W Kairze doszło na tym tle do zamieszek. Policja, która zaczęła ubój wieprzów, została zaatakowana przez grupę Koptów, którzy jako chrześcijanie mogą jeść wieprzowinę w odróżnieniu od muzułmanów. Jak podawaliśmy, w Egipcie zarządzono radykalny środek walki ze świńską grypą. Nakazano po prostu wyrżnięcie wszystkich w kraju świń. Tu Paryż RFI. Podczas berlińskich zajść pierwszomajowych doszło do kilkuset aresztowań. Lewacy i policja niemiecka bili się przez 2 dni. Młodych lewaków już postawiono przed kolegium. 2 z nich oskarżanych jest o usiłowanie zabójstwa policjantów. Z okazji Dnia Wolności Prasy francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner zapewnił, że, cytuję, wolność prasy stanowi jeden z priorytetowych zadań dyplomacji francuskiej, koniec cytatu. Podobnie francuski sekretarz stanu do spraw praw człowieka Ramayad wydała specjalny komunikat, w którym stwierdza, że, cytuję, Francja pozostaje w pełnej mobilizacji wobec aktów przemocy i bezprawnego aresztowania na całym świecie 120 dziennikarzy. Koniec cytatu.
W Lyonie odbyła się w niedzielę nie mająca we Francji precedensu przeprowadzka kilkuset więźniów, 436 pensjonariuszy, dwóch zakładów karnych w centrum miasta, zbudowanych jeszcze w XIX wieku więzień Saint-Paul i Saint-Joseph, przewiezionych zostało karetkami do nowego kompleksu więziennego Corbas na przedmieściach Lyonu. Nad sprawnym przebiegiem operacji czuwało ponad 600 policjantów, jednostki specjalne, ekipy strażników oraz helikopter żandarmerii. Wszystko poszło gładko, choć niektórzy z więźniów stawiali lekki opór. Więzienia świętego Pawła i świętego Józefa znajdowały się już w stanie bliskim ruiny, co jest zresztą normą we Francji od lat piętnowanej w międzynarodowych raportach za fatalne warunki w zakładach karnych. Przewiezieni na przedmieścia pensjonariusze znajdą się w nowoczesnym zakładzie o powierzchni 34 tysięcy metrów kwadratowych, wzniesionym przez spółkę Eiffage, gdzie mieszkać będą w dwuosobowych celach wyposażonych w telewizję i dysponować salami gimnastycznymi czy boiskami sportowymi. Zgodnie z nowym systemem mieszanym, większość usług, jak żywienie czy pranie bielizny, świadczyć będą więźniom firmy prywatne. Ale za tym jednym drzewem kryje się las problemów i od poniedziałku w 194 francuskich więzieniach strażnicy rozpocząć mają wielopostaciową akcję protestu, domagając się dodatkowych środków w obliczu dramatycznego przeludnienia. W ciągu 4 dni przewidziane są rozmaite formy blokad i pasywnego sabotażu. We francuskich zakładach karnych 51 tysięcy dostępnych miejsc zajmowało 1 kwietnia 63 351 więźniów, co bliskie jest historycznemu rekordowi. W niektórych zakładach więźniowie stłoczeni są w celach po 4 lub 5. Łączą się z tym fatalne warunki higieniczne i w szeregu więzień zanotowano ostatnio na przykład zachorowania na gruźlicę. Znamion prawdziwej epidemii nabrały też zabójstwa i samobójstwa wśród więźniów. W roku 2008 odnotowano ich 115 i już 50 od początku tego roku. Nawet niektórzy ze strażników odebrali sobie życie. Otóż nie zanosi się pod tym względem na najmniejszą poprawę. Wręcz przeciwnie. Wprowadzenie przez rząd Sarkoziego w roku 2007 tak zwanych kar nieredukowalnych może jeszcze bardziej wypełnić cele, zaś ogłaszane tradycyjnie 14 lipca zbiorowe amnestie, które pozwalały nieco opróżnić przeludnione więzienia, zostały definitywnie zarzucone w znowelizowanej przed rokiem konstytucji.
Tu Paryż, RFI. W czasie uroczystości z okazji 218. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył wiele osób oraz wręczył 7 nominacji generalskich i odznaczył żołnierzy zasłużonych na misjach zagranicznych. Prezydent wręczył nominacje generalskie, odznaczył orderami Krzyża Wojskowego i Krzyżami Zasługi oraz Gwiazdami Iraku i Gwiazdami Afganistanu 14 żołnierzy i oficerów, w tym z jednostki GROM, służących na misjach wojskowych w Iraku i w Afganistanie. Podkreślił doniosłe znaczenie polskich zagranicznych misji wojskowych z punktu widzenia solidarności z walczącymi z terroryzmem, jak i znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Tymczasem w Afganistanie podczas walk prowadzonych na południu kraju, w prowincji Oruzgan, śmierć poniosło 12 rebeliantów. W miejscowości Gereszk, w prowincji Helmet, rebelianci dokonali zamachu bombowego przed jednym z tamtejszych komisariatów. Zginęły 4 osoby, w tym 2 małych dzieci. Pakistańscy talibowie poinformowali o ścięciu głów w dolinie Swat 2 miejscowym urzędnikom. Obu porwano 2 dni temu po rozstrzelaniu przez miejscową policję 2 rebeliantów. Na Bliski Wschód z kolejną misją udaje się amerykański sekretarz obrony Robert Gates. Ma on odwiedzić Egipt i Arabię Saudyjską. Był to dziennik Radio France International.
W połowie unijnej prezydencji czeski rząd stracił zaufanie parlamentu. Od tego czasu trwały poszukiwania wyjścia z niespodziewanego kryzysu gabinetowego. W końcu przedstawiciele rządowej koalicji i opozycyjnej socjaldemokracji znaleźli rozwiązanie. gabinet urzędników. O tle tych wydarzeń i widokach na przyszłość nasz korespondent Marek Pędziwol rozmawia z chadeckim senatorem Petrem Pitartem, wiceprzewodniczącym Izby Wyższej czeskiego parlamentu, przedtem jej dwukrotnym szefem.
Panie senatorze, półtora roku przed końcem kadencji upadł czeski rząd. W zasadzie nic niezwykłego w demokracji, ale niezwykłym jest już to, jak do tego doszło. Rząd nie dlatego upadł, że rozpadła się koalicja, lecz ponieważ przeciw niemu zagłosowało kilku jej posłów. Ale z drugiej strony ten gabinet rządził w ten sam sposób. Bez poparcia kilku posłów opozycji nie mógłby istnieć. Czyż więc nie stało się tak, że kto mieczem bojuje, od miecza ginie?
Tak, przede wszystkim po prvé, nejenom od roku 1989.
Przede wszystkim po raz pierwszy, nie tylko od 1989 roku, lecz także od 1918, rządowi zostało wypowiedziane wotum nieufności. U nas nie jest to zwyczajna metoda walki parlamentarnej. Powiedziałbym, że byliśmy dotąd bardzo ostrożni i przedkładaliśmy raczej stabilność nad dynamikę. Tak więc jest to wydarzenie i jest nowe.
Než nějakou dynamiku. Takže to je událost a je nová.
Ale nie, niedopuszczalne.
Ne, samozřejmě. Teď mnozí lidé říkají,
nie, oczywiście. Wielu ludzi jest zadowolonych, że do tego doszło, po prostu dlatego, że znów zadziałała demokracja. Mówią, że to ważniejsze niż fakt, że stało się to w niedogodnym momencie. Jeśli zaś chodzi o to, jak do tego doszło, to sam pan sobie odpowiedział. Jest jeszcze takie powiedzenie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Muszę przyznać, że w tym sensie rząd został słusznie ukarany. Moment był rzeczywiście bardzo niedobry, a tłumaczy się to tym, że opozycja chyba nie spodziewała się, że tym razem odniesie sukces. To była jej piąta próba. A ponieważ na obrzeżach obu ugrupowań istnieją bardzo niejasne postacie, nigdy oczywiście nie można być pewnym siebie. Wystarczy, że któryś z nich źle się wyśpi albo ktoś na niego naciska i rząd pada, niezależnie od tego, czy ktoś tego chciał, czy nie.
Jeden człowiek na niej niegdo zatlaczył, a władza padnie, ać te to chciał, nebo nie chciał.
Czyż więc było to dojrzałe zachowanie polityczne, ryzykować coś takiego?
Nie było, rozhodnie nie było.
Nie było, zdecydowanie nie było. Akurat zdobywaliśmy przychylność opinii publicznej dla Unii Europejskiej. Dla znaczącej części tej eurosceptycznej, obywatelskiej, demokratycznej partii, premiera Mirka Topolanka, pobyt w instytucjach europejskich oznaczał swego rodzaju ucywilizowanie, europeizację. Nagle się przekonali, że są wysłuchiwani, że mogą znaleźć sojuszników w pewnych kwestiach. Tej pewności siebie brakowało wielu naszym politykom. Tam ją znaleźli, zdobyli. Topolanek stał się prawie Europejczykiem.
Polanka się stał temnież Europan.
Sam raz powiedział, że już nie jest tak eurorealistyczny, jak był.
Co innego mógł żyć, ale jemu się to bardzo lubiło.
Cóż innego miałby powiedzieć, ale jemu się to bardzo podobało, zwłaszcza wtedy, gdy negocjacje przynosiły sukces, gdy czeska strona zaproponowała pewne kompromisowe rozwiązanie, które zostało niespodziewanie zaakceptowane. Podobnie powiodło się też ministrowi finansów Kalouskowi. Oczywiście w takim momencie mocno rosła nasza pewność siebie, nie tylko tych polityków, ale także zwykłych ludzi.
Tych polityków, ale i wierzejności.
Czy te sukcesy nie były zarazem przyczyną, dlaczego opozycja musiała spróbować obalić ten rząd?
Nie musiała.
Tego nie można niczym wytłumaczyć. Co najwyżej totalną dezorientacją, ale to nie jest usprawiedliwienie.
Dezorientacji, ale ani ta nie omlouwa.
A może źródłem czeskich problemów jest fakt, że wciąż są tu prawdziwi komuniści, jakby przeniesienie żywcem z przeszłości. I że do nich należy co piąty fotel w Sejmie. I właśnie przez to demokracja nie może tak funkcjonować, jak powinna.
Mamy wprawdzie partię komunistyczną, która zachowała swą pierwotną nazwę i która wciąż odnosi wyborcze sukcesy. Z drugiej strony jednak od 1989 roku nie mieliśmy nigdy komunistów w rządzie. Polacy, Węgrzy ich tam mieli, nawet jeśli inaczej się nazywali. Tak więc nie jest z nami tak najgorzej.
My na tom nejsme w tomhle tom smyslu nějak hůř.
Ale wszystkie pozostałe partie w czeskim parlamencie odrzucały jak dotąd koalicję z komunistami. Z tego powodu nie było też łatwo znaleźć zdolną do rządzenia większość.
To jest analogiczna sytuacja
jak w przedwojennej Czechosłowacji, kiedy blok partii zwanych niepaństwotwórczymi, komunistycznej, sudetoniemieckiej i słowackiej partii ludowej przeszkadzał wymianie między rządem a opozycją. Przez całą pierwszą republikę premiera wystawiała partia agrarna, właśnie dlatego, że że właśnie z drugiej strony była blokowana tym ugrupowaniem partii niepaństwotwórczych. A to się dziś powtarza w innej wersji z komunistami, którzy uniemożliwiają wymianę ekip i większą dynamikę, bo nas blokują.
Czy chce pan powiedzieć, że czeska demokracja funkcjonuje na 80%?
Ano, ja tomu niegdy rzekałem, że...
Tak, czasami mówią, że to jest tak jak z tym autem, które jedzie tylko na 3 cylindry. Dopóki porusza się po płaskim, nikt nic nie czuje. Jeśli jednak musi wspiąć się na pagórek, widać natychmiast, że silnik nie ma mocy. Tak, to jest właśnie to.
Jak się to najednou pozna, że ten motor po prostu nie ma siły. To jest ano, to jest ono.
Czeskie państwo, Republika Czeska, powstała w wielkim pośpiechu. Konstytucja została napisana w pół roku. Czy to się teraz nie mści?
Ja myślę
sobie wciąż, że nasza konstytucja jest w zasadzie dobra, nawet jeśli umiałbym sobie wyobrazić cały szereg precyzyjniejszych postanowień. Pan ma rację, w pewnym stopniu jest to spowodowane pośpiechem. Myślę, że to Václav Havel domagał się wtedy, żeby w momencie powstania państwa konstytucja była już gotowa. A to po prostu nie jest prawda i przykładem na to jest Polska, która najpierw uchwaliła małą konstytucję, a potem spierała się o ustawę zasadniczą przez 8 lat, jeśli się nie mylę. Ten pośpiech był zbyteczny i konstytucja mogła być lepsza, ale jestem zadowolony, że ją mamy taką, jaką mamy.
Ale ja jestem rad, że jej mamy taką, jaką jej mamy.
Wróćmy do tych 3 cylindrów i wzgórza. Republika Czeska ma takie wzgórze właśnie teraz przed sobą i wspina się na nie. Jak pan sobie wyobraża dalszy rozwój do przedterminowych wyborów i po nich? Czy nie grozi, że znów skończy się patem 100-100, jeśli chodzi o podział między lewicą a prawicą w Sejmie?
Ja sobie
myślę sobie, że coś się dzieje z głównymi partiami politycznymi. Jestem przekonany, że gdy będzie pan ze mną za rok rozmawiać, cała prawica, wszystko od centrum w prawo będzie zupełnie inne. Wszystkie te partie centrowe i prawicowe są podzielone i skłócone. Po prostu dojrzałe do tego, by się inaczej ukonstytuować.
Jest to zralé na to, aby się to znowu jak inaczej konstytuowało.
Sądzi pan, że popierana przez prezydenta Klausa Partia Wolnych Obywateli i Libertas CZ zastąpią konserwatystów, chadeków i zielonych?
To nie wiem, jeśli to będą zrówna ty.
Nie wiem, czy to będą akurat te małe antyeuropejskie partie. Nie dawałbym im zbyt wielkich nadziei. Ale z pewnością coś się będzie dziać pomiędzy konserwatystami a prawym skrzydłem chadecji. Zieloni będą na pewno musieli spróbować dokonać rewizji. System partyjny jest teraz w ruchu.
Zeleni. Ten stranicki system jest u nas w pohybu.
Czyli nie państwo potrzebuje reformy, lecz scena polityczna.
Ano, protože ty strany...
Tak, ponieważ partie zostały opuszczone przez ich założycieli. Václav Klaus opuścił obywatelskich demokratów, Josef Lux zmarł i osierocił chadeków. Okazało się, że te partie nie potrafią odnaleźć się bez ich starych, wielkich przywódców i wciąż szukają nowych. Ale silnych osobowości politycznych brakuje nie tylko u nas, w całej Europie.
W Europie o silne polityczne wódce.
Na koniec zmiana tematu. Czechy i Unia Europejska. Jak pan widzi ten stosunek?
Kiedy po raz pierwszy, jak dotąd ostatni, użyliśmy instrumentu referendum, pytanie dotyczyło właśnie przystąpienia do Unii Europejskiej. Czeski rezultat nie był wcale najgorszy, znacząco gorzej wypadli Słowacy. Fundamentalnym powodem czeskiej ostrożności, która czasami graniczy ze strachem, jest wciąż jeszcze niewyleczony lęk przed Niemcami. Tym razem przed wielkimi Niemcami, które chciałyby rzekomo opanować Unię Europejską. Kiedy więc eurosceptyczni politycy mają problemy i czują potrzebę użycia mocniejszych słów, mówią często o zdradzie mocarstw, dyktacie monachijskim czy o nowej próbie opanowania Europy przez Niemcy. Myślę, że to jest specyficznie czeski kompleks, próbujemy go leczyć, ale na wielu ludzi działa wciąż jeszcze.
Bohužel u mnoha ludzi stale jeszcze rezonuje.
Niemcy nie dostarczają żadnych argumentów ku temu?
Ja sobie myślę, że nie.
Myślę, że nie, ale myślę też, że opinia publiczna wciąż jest o tym przekonana. Jeśli nasi eurosceptycy czują się zagrożeni, sięgają natychmiast po takie szlagiery jak dekrety Benesza i alarmują, że Niemcy sudeccy chcą zająć nasze pogranicze, nasze majątki. To jest broń, którą wyciągają w ostatniej chwili, ale to broń niestety skuteczna.
W ostatniej chwili, ale ta zbrań jest bohužel uczyna.
Jak widzi pan przyszłość czeskiej integracji europejskiej?
Nejenom Europa, nejenom Evropská unie.
Nie tylko Europa, nie tylko Unia Europejska, cały świat przeżywa dziś kryzys i nawet nie wiemy, czy jesteśmy na jego początku, czy w środku, czy może już wkrótce u końca. Ale ten kryzys wiele zmieni. Wydaje mi się, że europejski model kapitalizmu z silnym socjalnym akcentem, ze świadomością konieczności regulacji, potwierdzi się mniej lub bardziej. Większe korekty będą potrzebne w Ameryce. W tym sensie to może tylko potwierdzić europejskie wartości i europejskie priorytety, ale być może potrzebne będą jeszcze wielkie ofiary.
Że się to uda za cenę jeszcze wielkich obietnic.
Jak więc pan to widzi? Jest pan optymistą czy też pesymistą?
Jestem samozřejmě optymista.
Na dłuższą metę jestem oczywiście optymistą. Każdy kryzys postrzegam oczywiście jako szansę pójścia w lepszym kierunku. Każdą porażkę traktuję jako szansę na refleksję. Zawsze mówią, że nie postawiłbym na żadnego polityka, który jeszcze nie przegrał kilka razy. W polityce jest mianowicie zawsze tak, że jeśli pan wygra, stanie się pan troszeczkę głupszy, a jeśli pan przegra i nie podda się całkiem, ma pan szansę coś zrozumieć, czego przedtem pan nie rozumiał. Z tym kryzysem też tak jest. Już teraz zmusza nas do stawiania sobie pytań, których nigdy sobie nie stawialiśmy. Teraz chodzi o to, żebyśmy mieli odwagę je sobie postawić i żebyśmy mieli odwagę odpowiedzieć na nie. A wtedy nie może być gorzej, niż było przedtem.
Panie senatorze Moskwa, dziękuję.
RFI.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
W sobotę, 25 kwietnia, w paryskim szpitalu Pitié-Salpêtrière zmarł w wieku 86 lat profesor Piotr Słonimski, światowej sławy biolog i genetyk, twórca genetyki mitochondrialnej, profesor paryskiego Uniwersytetu Pierre i Marie Curie, dyrektor Centrum Genetyki Molekularnej w paryskim CNRS, członek francuskiej i polskiej Akademii Nauk, były żołnierz Powstania Warszawskiego, współzałożyciel i długoletni prezes Stowarzyszenia Solidarność Francja-Polska. Pogrzeb Piotra Słonimskiego odbędzie się we wtorek, 5 maja o godzinie 15 na cmentarzu w Gif-sur-Yvette pod Paryżem. Zmarłego profesora wspomina dla nas Karol Saks, który wraz z nim zakładał w latach 80. Stowarzyszenie Solidarność Francja-Polska.
Piotr Słonimski miał, no jak całe jego pokolenie, bardzo burzliwe życie. Ja go poznałem w 69 roku. Przyszedł do moich rodziców już w Paryżu. Spytał mnie się, czy czytałem Szare Szeregi. Powiedziałem, że oczywiście. Powiedział, wiesz, ten Piotr, co źle rozprowadził ogień karabinu maszynowego pod arsenałem, to byłem ja. I w tym jest cały Piotr. W sensie, z jednej strony uczestniczył w zdarzeniach, całe swoje życie uczestniczył w zdarzeniach, które wymagały bardzo dużo odwagi, determinacji, a jednocześnie zawsze o tym mówił z dużym dystansem, z wielką taką trzeźwością. On był, tak jak i ja, współzałożycielem stowarzyszenia, tak jak i jego córka Agnieszka, która zmarła w 2000 roku, zostawiając czworo dzieci. Tym Piotr się bardzo zajmował. Zawsze miał w sprawach polskich w tych dramatycznych momentach w 80 roku, w listopadzie 80 roku, a potem w 81 takie bardzo trzeźwe i chłodne spojrzenie. Zawsze się zastanawiałem, skąd to się wywodzi. I dopiero w koniec lat 90. przeczytałem jego wywiad w wielkim formacie Gazety Wyborczej, gdzie się dowiedziałem, że został zostawiony jako rozstrzelany w tym parku Morskie Oko w Warszawie, gdzie został zlikwidowane resztki grupy Baszta w Powstaniu Warszawskim. A tak naprawdę on zemdrał, znaczy dostał kulą, ale głównie zemdrał i to go uratowało. No i człowiek, który przeszedł przez takie zdarzenia, miał takie właśnie bardzo trzeźwe spojrzenie na rzeczy. Znaczy to, co nam się wydawało dramatyczne, dla niego niekoniecznie było dramatyczne, bo już widział bardziej dramatyczne rzeczy w swoim życiu. Teraz, jeśli chodzi o jego stosunek do Polski, to on był, w ogóle Dom Słonimskich, bo jeszcze był Piotr Słoniński, była Hania Słonimska, która zmarła 14 lat temu i była Agnieszka i to był dom, przez który się przewijało szalenie dużo ludzi, zarówno Polaków, jak i Francuzów, ludzi z takiej trochę elity naukowo-politycznej, spektaklu dużo. To był dom stary, otwarty, z jakąś niesamowitą ilością zwierząt, kotów, psów, żółwi. I to był dom, w którym wszyscy mogli liczyć na pomoc, na dobrą radę. Jedyny szkopuł tego wszystkiego, że trzeba było jeździć do Żifu, co jest dosyć dalekie, ale wszyscy chętnie jeździli i to był taki naprawdę stary, otwarty dom.
A stowarzyszenie zakładaliście jeszcze przed powstaniem Solidarności?
Równocześnie. Znaczy, ja osobiście przyjechałem do Francji w 1968 roku, w przeciwieństwie do Piotra Słońskiego, który był na przykład przedstawicielem KOR-u na Europę w latach 76-80 rok. Byłem dosyć oddalony od spraw polskich. Natomiast w 1980 roku oczywiście zjawisko Solidarności mnie zafascynowało. Jeszcze się nie nazywało Solidarność, nazywało się po prostu strajkiem w Gdańsku i w Szczecinie i porozumieniami szczecińskimi, porozumieniami gdańskimi. Ale ponieważ miałem duże doświadczenie organizowania się w stowarzyszeniach, czyli w organizacjach pozarządowych, to uważałem, że trzeba założyć jakąś taką organizację, żeby, jeśli się dobrze powiedzie, to pomóc przyszłym związkom zawodowym zorganizować się, okrzepnąć. To jest w końcu bardzo trudne zjawisko. No a jeśli by sprawy poszły źle, to żeby pomagać ofiarom represji. W końcu stowarzyszenie było jednym i drugim, a ze względów konspiracyjnych ja do niego nie należałem, natomiast Piotr Słoniński był przewodniczącym. Piotr Słoniński był naukowcem, znanym już bardzo, a jednocześnie był po prostu Polakiem i w związku z tym, że był przewodniczącym stowarzyszenia, to znaczyło, że to jest stowarzyszenie francusko-polskie i w związku z tym jego prezesura była neutralna. Długo kosztowała jego przyjaciół, bo państwo słonimscy zaczęli wydawać eleganckie kolacje, co nie było w ich stylu, bo to był dom bardzo otwarty, ale każdy przychodził i jadł, co się w danym momencie znajdowało w tym domu. Zaczęli wydawać eleganckie kolacje i co kto przychodził, to musiał Piotrowi zostawić 500 franków na stowarzyszenie. Mieliśmy w związku z tym bardzo dużo naukowców nauk biologicznych i ścisłych. Ten pierwszy okres, tych pierwszych 500 dni Solidarności, to był okres rzeczywiście pomocy w organizowaniu się ruchu i tłumaczenia może we Francji, czym jest ten ruch w Polsce, co nie było łatwe, bo on oczywiście się zmienił z tygodnia na tydzień, a jednocześnie pokazywania Polakom, działaczom tego nowego związku, jakie są formy organizacji społecznej, społeczeństwa w ogóle demokratycznego, które już były we Francji oczywiście, a które w Polsce były dopiero początkiem.
I później był 13 grudnia 1981 roku i pańskie stowarzyszenie było pierwszą organizacją, która zorganizowała w ogóle pierwszą manifestację protestów w Paryżu pod pomnikiem Mickiewicza właśnie rano 13 grudnia.
Tak jest. Z tego jesteśmy... Ja jestem osobiście bardzo dumny, bośmy wyprzedzili organizacje trockistowskie, które się do tego przygotowały od 498 dni. Nawet się tak jedna z nich nazywała Komitet Czujności w Sprawach Polskich. Myśmy się okazali dużo skuteczniejsi dzięki mojej żonie Krystynie Winawe, która znała starą harcerską metodę, że każdy z aktywnych członków stowarzyszenia miał 10 telefonów, więc po wykonaniu pierwszych 5 telefonów po 7 rano, że organizujemy manifestację w 9:30 pod pomnikiem Mickiewicza w Paryżu. Ten łańcuszek poszedł, więc stara harcerska metoda zadziałała. Manifestacja była dużym sukcesem, mimo że było bardzo zimno jak na Paryż, chyba było minus 6 stopni, padał śnieg.
Potem mieliście bardzo dużo do roboty, bo pomagaliście internowanym, wysyłaliście książki, periodyki do Polski, pomagaliście rodzinom zablokowanym we Francji, polskim rodzinom zablokowanym we Francji, a także przyczyniliście się walnie do wznowienia audycji polskich RFI.
Tak jest, to była pierwsza rzecz, którą żeśmy zrobili, bośmy byli ciut przygotowani na 13 grudnia i w związku z tym żeśmy zrobili dwie rzeczy natychmiast, jeszcze w niedzielę. Po pierwsze, została podjęta decyzja przez wszystkie związki zawodowe, że powstanie Komitet Solidarności przy związkach zawodowych w Paryżu. I drugą rzecz, którą żeśmy uzyskali, to w kontakcie z jednym z członków założycieli stowarzyszenia, który potem się stał sekretarzem generalnym Pałacu Elizyjskiego, już wtedy był doradcą Jean-Louis Bianco, żeby RFI zaczęło nadawać po polsku. Redakcja RFI była do tego już przygotowana i po prostu nasza interwencja przyspieszyła decyzję władz.
No i ważnym rozdziałem była również pomoc dla internowanych w Polsce, prawda?
Tak, to była nasza główna działalność. Znaczy, z jednej strony była ta działalność polityczna, z drugiej strony była po prostu pomoc dla internowanych. Stowarzyszenie pośredniczyło na prośbę Lecha Wałęsy w negocjacji, żeby część pomocy humanitarnej państw zachodnich była skierowana na Solidarność. I myśmy te konwoje wykorzystali nie do przemycania czegoś trefnego poza może pieniędzmi, ale do nawiązania kontaktów z podziemiem i wyspecjalizowaliśmy te konwoje w pomocy rodzinom internowanym. To była bardzo duża akcja, do którego w dodatku się przyłączyli zwykli obywatele, biorąc pod opiekę rodziny internowanych. Myśmy zorganizowali około 50 konwoi, mniej więcej 10-11 ciężarówek 20-tonowych żywności i produktów dietetycznych, bo na przykład internowani mieli jako powszechną chorobę wrzody żołądkowe, które są na tle nerwowym. W związku z tym to jedzenie, które im dawano w internowaniu, tylko im pogarszały stan zdrowia, więc trzeba było wysyłać jedzenie specjalne. Też żeśmy współfinansowali wystawę na 40 lat kultury paryskiej i stwierdziłem, że nasza pomoc była jednak w dzisiejszych pieniądzach, nasza pomoc finansowa dla podziemia była rzędu 300 tysięcy euro, co wtedy było kolosalną sumą.
A potem był rok 89, Bank Bize, pomoc dla Gazety Wyborczej, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Bank Żywnościowy, szereg inicjatyw i tak trwa do dzisiaj. Ja jestem bardzo zafrapowana tym, co przeczytałam w książce, która się ukazała w 2008 roku właśnie w rodzaju bilansu działalności stowarzyszenia. Pisze pan w posłowiu, że książka ta została napisana, żeby stowarzyszenie służyło przykładem dla Unii Europejskiej, która dzisiaj szuka nowych form organizacji, nie bardzo wie, w którą stronę się zwrócić, jak działać.
Ta organizacja jest przykładem, że ludzie pomagali innym ludziom całkowicie bezinteresownie. A jednocześnie, co się obserwuje od 1989 roku, że ten cały proces rozszerzenia Unii Europejskiej i tak dalej jest procesem czysto technokratycznym. I tu cytuję pana Barnier, który był wtedy komisarzem europejskim, teraz jest kandydatem prawicy do wyborów europejskich. Mówi się, że może będzie przewodniczącym parlamentu albo przewodniczącym Komisji Europejskiej. I on mówił na takim spotkaniu w Senacie w 1997 roku, nie zostawiajcie Europy technokratom. I z przykrością stwierdzam, patrząc na obecne wybory europejskie w Polsce, wybory europejskie we Francji, wybory europejskie we Włoszech, w Belgii, bo jestem przewodniczącym takiego europejskiego zgrupowania banków etycznych, że niestety my, obywatele, zostawiliśmy Europę technokratom. Nie ma żadnego wysiłku włożone w tą
budowę społeczeństwa obywatelskiego. Mówił o tym profesor Geremek również.
Tak jest. Budowę społeczeństwa obywatelskiego europejskiego. I jest jeszcze bardzo dużo problemów do rozwiązania w Europie, zwłaszcza z tym kryzysem, który przychodzi. No i jest cały problem, co z resztą Europy, co z Ukrainą, co z Turcją, co z Białorusią, nie mówiąc o wielkim bracie, który w tej chwili trochę jest mniejszy, ale dalej jest, jednak na wschodzie jest 150 milionów ludzi, którym trzeba jakąś perspektywę przyszłości zaoferować.
Zaprasza Agnieszka Kumor. Region Andegaweński ogłosił rok 2009 rokiem króla René Mądrego, władcy, mecenasa sztuk, poety i dobroczyńcy, który zapisał się w pamięci potomnych jako dobry król René. Urodził się 16 stycznia 1409 roku na zamku w Angers, ale zawsze ciągnęło go do słonecznej Prowansji. Żył w ciekawych, acz burzliwych czasach wojny stuletniej. Budował kościoły, ale nie szczędził też złota naukom, łącząc subtelną dyplomację ze światłymi rządami. Fundator i obrońca kościoła, jak był nazywany przez gloryfikujących go kronikarzy, król René, pozostawił w swym rodzinnym mieście Angers odnowioną perłę epoki karolińskiej, kolegiatę świętego Marcina. Swymi początkami świątynia sięga pierwszych wieków naszej ery, w wieku X. Wczesnochrześcijańską kaplicę odbudował i umieścił w niej mnichów hrabia Fulknerra, postać tyleż straszna, co fascynująca. Okrucieństwo w bitwach opłacił czterokrotną pielgrzymką do Ziemi Świętej i dobroczynnością. W roku 1470 król René poddał kolegiatę gruntownej przebudowie i uświetnił ją herbami swych licznych tronów Aragonii, Andegawenii, Baru i Węgier. Włączając się w obchody 600-lecia urodzin dobrego króla René w kolegiacie świętego Marcina, urządzono wystawę zatytułowaną Król René, człowiek i legenda. Wnikając pod hagiograficzną ikonografię, jaka po nim pozostała, odkrywa ona mecenasa, rycerza, artystę, jednym słowem człowieka wszechstronnych zainteresowań. Choć nigdy nie był królem Francji, pochodził z bocznej linii Walezjuszów, Valois-Anjou, w świadomości Francuzów, a w szczególności mieszkańców Andegawenii i Prowansji, dwóch jego największych hrabstw, pozostał prekursorem renesansowego władcy. Syn Ludwika II Andegaweńskiego i Jolanty Aragońskiej, skoligacony z królem Francji Karolem VII, jego matka była królewską teściową, jedne tytuły wyniósł z kołyski, a o kolejne musiał już zawalczyć. A nawet te, które przysługiwały mu z urodzenia, nie były łatwym chlebem. Po ojcu odziedziczył ziemię w Gizy, podniesionym do rangi hrabstwa przez przyszłego Karola VII. Towarzysz bitewny Joanny d'Arc, René, ujrzał sukces swych politycznych zabiegów i asystował w 1429 roku koronacji Karola w Reims. Co ciekawe, Szekspir ukrył młodego René pod postacią hrabiego Reniera w pierwszej części swego Henryka VI. Rodzinne koligacje i poparcie dla Delfina ściągnęły na dom Andegaweńczyków wściekłość regenta angielskiego króla Henryka VI, księcia Bedford, który skonfiskował im ziemię na północ od Loary i oddał Giz Janowi Luksemburskiemu. One nie był pamiętliwy, nie przeszkodziło mu to już po koronacji Karola oddać ręki swej córki Małgorzaty Henrykowi VI, który koronował ją na królową Anglii. Dalsze losy Małgorzaty były jednak nie do pozazdroszczenia. Po zamordowaniu zdetronizowanego małżonka w więzieniu Tower jej życie zawisło na włosku. Wykupiona przez papę od Anglików, spędziła resztę życia na ojcowskim dworze. Papa tymczasem walczył o kolejne tytuły. Tron Lotaryngii, odziedziczony po teściu, opłacił dwukrotnym więzieniem i ciężkim okupem. Księstwo Baru pozostało dłużej w jego domenie. O z rywalizacji o Neapol, przyznany mu testamentem, został mu jedynie tytuł króla Jerozolimy i Sycylii. Przez krótko był antykrólem Aragonii. Dobre stosunki z Francją skończyły się po śmierci Karola VII. Jego syn Ludwik XI, urodzony siostrzeniec króla René, przejął Andegawenię paskudnym podstępem. A było to tak. Składając wizytę wujowi na zamku w Angers, ni mniej, ni więcej zażądał kluczy od miasta. Co było robić? Stary król nie chciał wojny z własnym siostrzeńcem. Oddał mu tron, wyjechał na południe, a Anjou na zawsze weszło do korony francuskiej. Wśród wszystkich tych, tak niekiedy odległych włości, Andegawenia i Prowansja pozostały najdłużej w posiadaniu króla René i na nich wyrwał on najmocniejsze piętno swych rządów w postaci zamków warownych, budowli. Jego turnieje rycerskie opiewane były w eposach. Jego dwór promieniował życiem artystycznym. Król był protektorem poetów. Sam zresztą malował i pisał. Zmarł 10 lipca 1480 roku w Aix-en-Provence. Wdzięczna Prowansja nie zdołała zachować swego władcy. Pochowany został w katedrze św. Maurycego w Angers obok swej pierwszej żony Izabeli Lotaryńskiej. Dobry król René pozostawił po sobie ogromny, dziś niestety rozproszony księgozbiór rękopisów zdobionych kunsztownie przez średniowiecznych mistrzów, jak również pokaźny dorobek literacki. Iluminowane arcydzieła będą tematem kolejnej wystawy zatytułowanej Świetność iluminacji księgi króla René. W 2009-2010 roku, która gościć będzie na zamku w Orze, w sąsiedztwie słynnej apokalipsy świętego Jana, XIV-wiecznego gobelinu, chluby i symbol Orze oraz słodkiego kraju andegaweńskiego. Wszystkie potrzebne linki na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po polsku, pisane razem. RFI.
Copain d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Osmo Puccino to jedna z najważniejszych postaci francuskiego rapu. Pochodzi on z czarnej Afryki. Urodził się w Mali w 1974 roku. Do Paryża przybył w 5 roku życia. Rapować zaczął, jak większość, na ulicy z kolegami. Dość wcześnie jednak zaczął traktować muzykę nie tylko jako rozrywkę i sposób na zamanifestowanie swego młodzieńczego buntu, ale również jako sposób na życie. Pierwsze płyty, w nagraniu których bierze udział, ukazują się w 1995 roku. Na początek był tylko jednym z grupy dzielnicowych raperów na płyty w charakterze lidera. Trzeba jeszcze trochę poczekać. Posłuchajmy tytułowej piosenki z ostatniej płyty Osmo Puccino, płyty, która ukazała się na rynku zaledwie miesiąc temu, L'Arme de Paix.
Ce qui m'a sauvé, c'est que je voulais pas faire de peine à mon père qui dit ce gosse, non je l'ai pas fait. J'ai trouvé ma voie le jour où j'ai pensé à tuer un homme, donc je suis bien placé pour parler de paix. J'évite de me répéter, alors je me tais, lorsqu'il est trop tard pour bien faire. Comment apprécier la paix sans la guerre, comme la fin et le début, les deux font la paire. Je viens déclarer la paix sans heurts, quelques cartouches d'encre dans le chargeur, c'est l'arme de paix. L'impossible équilibre, sans en tuer 10 pour que 1000 vivent. La paix à tout prix n'est plus la paix. Je prends la peine d'un dernier appel. Les chanteurs de vérité sont des cracheurs de flammes. Sous feu des tirs d'armistice, je deviens un passeur de calme. Un jour, l'injustice en personne fera tomber une larme.
I guess I'm in the race. I'm trying to win the chase. I'm trying to find my place and make it.
sont, amène ma con le son, amène ma con le son, amène ma.
Jak Państwo słyszycie, piosenki Osmo Puccino, który naprawdę nazywa się Abdulé Diarra, nie zawsze są przykładami typowego rapu czy typowego hip-hopa. Nagrał zresztą jedną płytę poświęconą Billie Holiday o zdecydowanie jazzowym wydźwięku. Charakterystyczne dla jego utworów są teksty, co zresztą jest regułą zarówno w rapie, jak i w hip-hopie. Jego teksty pisane są językiem potocznym, często z użyciem gwary dzielnicowej, ale rzadko można w nich znaleźć wulgaryzmy i przejawy agresji, co jakże często zdarza się w piosenkach innych raperów. Osmo Puccino porównywany jest do Jacques'a Brela, a jak się zdaje jemu samemu, to porównanie bardzo odpowiada. Dziwne by zresztą było, gdyby było inaczej. Oto dowód, piosenka Sur la route d'Amsterdam, na drodze do Amsterdamu.
Alourdi par la routine, chez soi nul ne peut se mettre en roue libre. Alors on tourne en rond, on se fait du mouron, à cause de l'évidence que nous mourrons tous. Le temps de monter, l'équipe motivée pour une destination colorisée. Chaussettes comblées, autoradio à fond, la pince cache le blé lors des adieux aux cons. Tous en route pour un voyage unique, plus pour l'amour que l'amour des tulipes. On roule, on roule vers Amsterdam, quand on aura vivre la flamme, que de faire de vigour, quand lui nous épouse, que les chansons rions. Passer le week-end, pouvoir se laisser aller outre frontières. Ceux qui ont le budget, Italie à pâte pâte, champagne à quatre pattes, location de 4x4. Les moins fortunés restent au bois de Vincennes, les petites camionnettes pour 2000 cents. Mais ça manque d'exotisme, tu veux croiser le voisin. Alors, 400 km, ça ne mange pas de pain. Si l'herbie est coûteuse, que les filles deviennent chères, la police est moins nerveuse, il y a ce qu'on y cherche. On roule, on roule vers Amsterdam, on aura dit la flamme, que les cerveaux qui courent, quand la nuit nous épouse, que les chats sont gris, on se retrouve sur la route.
Ne pas rater la Belgique, ni tourner sur le ring en cherchant périph.
Accélérer, si on te propose de la marchandise.
Sur la route, ouvre ce hublot que l'on soupire à nos gourmandises. Au retour d'Amsterdam, on en parle jusqu'au prochain périple.
Que les chats sont gris, on se retrouve.
Polski głos, który słyszeliście Państwo w towarzystwie Osmo Puccino, należy do Olivii Ruiz. Najbliższy koncert piosenkarza odbędzie się w paryskiej sali Bataclan 5 maja, potem będzie Marsylia i Alençon, a w grudniu nie mniej, nie więcej, tylko paryska Olimpia. A tymczasem kolejna i ostatnia już dzisiaj piosenka z ostatniej płyty 365 dni.
C'est de l'argent, sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu. Demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance où le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y'a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, Dieu des 20 heures. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. Celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout. Le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense. Les regrets, c'est quand on se bourre concrètement. Le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris. C'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire. Le mauvais temps, celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges. Les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite. En vieillissant, de moins en moins de plumes poursuivre. La durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours, plus 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours, plus 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. C'est des chiffres et des lettres, des chutes et des litres, des chèques et des contrats. Tout ce que tu pourras et lorsque tu pourras plus, tout va ralentir. Signe que l'avenir devient repentir. Chaque marche passée, l'escalier s'effondre. Alors je saute en chantant chaque seconde. La vie est un beau train avec de sales wagons. Et la chance vagabonde, j'attends pas qu'on m'approuve. Je suis un grand de ce monde, on pose avec la lumière en tant qu'homme de l'ombre. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours, puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes.
To już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Vous écoutez.